rozmawiali na temat minął miesiąc. Jest godzina pierwsza.
Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Pozdrawiamy rodaków na ziemi amerykańskiej wprost z ojczyzny, z Torunia, Grodu Kopernika. Zapraszamy do codziennego spotkania na tych falach, wypełnionego modlitwą, katechezą, dobrą informacją i bezpośrednim kontaktem. To radio będzie żyło także dzięki Wam, jeśli zechcecie go nie tylko słuchać, ale także mówić o nim innym oraz wspierać modlitwą i ofiarą. Szczęść Boże, rodacy!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam serdecznie naszych rodaków, słuchaczy z Florydy. Rozpoczynamy też program dla nich na falach średnich, czy dla Was już w tym momencie. Oczywiście wszystkich zapraszam do kontynuowania rozmów na antenie radia z panem profesorem Jerzym Robertem Nowakiem. Jest dzisiaj naszym gościem. Temat minął miesiąc. Próbujemy podsumować to wszystko, gdzieś zadawać pytania dotyczące tego, co dzieje się w naszej ojczyźnie, ale również i tego, co postrzegamy w ogólnej sytuacji w Europie czy w świecie. Serdecznie zapraszam. Numery telefonów, przypomnę, kierunkowy 0, prefiks 56 655 23 55 Polska Północna, 655 23 56 Polska Południowa. I numery telefonów dla naszych słuchaczy z zagranicy, ze Stanów, 011 48 56, telefony 655 23 33 i 655 23 66. Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pragnę powitać moich rodaków, słuchając nas w tej chwili, ojca prowadzącego i szanownego pana profesora. Moje imię jest Wacław, ja jestem z Chicago. Korzystając z okazji, że pan profesor jest gościem Radia Maryja, chciałbym poruszyć taki temat związany troszeczkę z historią naszej rzeczywistości. Jak wiemy, Żydzi wywodzą się ojcem narodu żydowskiego z Abraham. Abraham wywodzi się z Ur Chaldejskiego. W Ur Chaldejskim nie mieszkał tylko Abraham. Mieszkali inni ludzie. To były duże miasta, około 20 tysięcy. tam było 12 tysięcy, przepraszam, 12 miast babilońskich, to była Babilonia. Pozostawmy Abrahama na boku. Zajmijmy się może innymi Babilończykami, którzy również gdzieś się rozeszli, bo teren pustynniał.
To znaczy się, wie pan co,
i ja, oni,
no
tak.
Taki usiadłem po 24 i my tak wchodzimy.
A przepraszam, ja się stresuję.
W głowie takie historii, dobrze, myślę, że nie jedynym tematem są Żydzi. Jest wiele tematów, które dotyczą naszej pięknej ojczyzny.
Żebyśmy nie zawędrowali do Asyrii.
Ale oni są związani z naszą piękną ojczyzną właśnie bardzo mocno. I wydaje mi się, że właśnie wśród Żydów, którzy są związani od 800 lat z naszą ojczyzną, jest tak jak pan profesor powiedział, są ludzie kochający Polskę, byli Żydzi, którzy no, szanowali Polskę, nie asymilowali się, bo mieli to zakazane od swoich władz, odgórnych, tak przypuszczam, bo wszystko jest odgórnie sterowane, ale byli, oni również byli, ci Żydzi byli ofiarami właśnie tych manipulacji różnych przeprowadzanych przez te władze. Chociażby weźmy pod uwagę ostatni ten tak zwany Holokaust w Polsce w obozach. Przecież sprawcami tego Holokaustu był Himmler, który z pochodzenia był Żydem. Eichmann też był z pochodzenia Żydem. W końcu ktoś tym wszystkim sterował i steruje do dzisiaj.
No tak, ale tu bym bardzo przestrzegał między innymi przed taką tezą. Głosi to książka Hitler założycielem Izraela, która robi wszystkich przywódców hitlerowskich Żydami. Jest to wybielanie Niemców z roli zbrodniczej, jaką odegrała wielka część przywódców niemieckich przy aprobacie większości narodu. Hannah Arendt pisze owszem o Heydrichu, o Franku jako osobach pochodzenia żydowskiego. Natomiast no, myślę, ja byłbym bardzo ostrzegałbym przed sugerowaniem, że Holokaust zrobili ci właśnie przywódcy pochodzenia żydowskiego. Zrobili to normalni nazistowscy, fanatyczni Niemcy, że mieli też do pomocy takie osoby jak Heydrich zgermanizowane już dawno. To też jest prawdą. Natomiast bałbym się tego typu ogólnie, bo one nie są ścisłe.
I też jeżeli mogę prosić, bo to żeby nie wyglądało tak, że my nic innego, tylko mamy problem z Żydami, prawda?
Ja rozumiem.
Poza tym...
Ja, tak.
Tak, proszę bardzo.
Proszę bardzo, pan profesor mówi.
Nie, poza tym no, nie sięgałbym w przeszłość, jest tyle niestety ogromnych, strasznych, aktualnych problemów i myślę, że
życia,
mamy...
Prawda?
Tak,
minął miesiąc, a nie rok,
mamy teraz bardzo często przed sobą polityków bardzo różnej opcji, bardzo różnego pochodzenia, ale z pseudoelit, próżniaczej klasy politycznej, ludzi, którzy po dziesięcioleciach komunistycznego PRL-u nie nauczyli się, co to bronić polskich własnych interesów narodowych, a nauczyli się służalstwa. Tu pani słuchaczka wspomniała z Edmonton z Kanady, że nawet w Kanadzie ten skłonność do służalstwa zaczyna wygrywać. A ja niestety obserwowałem zbyt wielu takich działaczy wytrenowanych w szkołach ZMS-u i PZPR-u, dla których dzień bez pochlebstwa jest dniem straconym, jak się mówi, i którzy zawsze przystosują się do władzy, czy to będzie Polska, czy zagraniczna, będą służyć chętnie każdemu panowi, byle dał im szansę szybkiego dorobienia się kosztem większości narodu. I to
właśnie
myślę,
do tego chciałbym, panie profesorze, nawiązać, jeżeli można dwa słowa powiedzieć. Posłużymy się takim pospolitym powiedzeniem, że wszyscy czekają, a karawana idzie dalej, więc ta karawana babilońska idzie dalej. Ludzie czekają tak jak, przepraszam, że ja porównuję tak ludzi, ale patrząc na to, co się dzieje w świecie, każdy po prostu był zadowolony z tego, że no jakoś tam się żyje. Nikt nie patrzył, skąd to wszystko jest i dlaczego taki dobrobyt. Teraz zaczyna być po prostu ciasno i ludzie zaczynają przeczyć na tych, na tamtych, na innych. Ludzie nie wiedzą po prostu, nie chcą poznać źródła, które tkwi w nich samych. To znaczy, ludzie nie chcieli znać prawdy. Byli zadowoleni tą rzeczywistością doczesną, tą chwilą obecną. I ci ludzie, którzy stworzyli tą doczesność, tą chwilę obecną, ten dobrobyt sztuczny, bo to był sztuczny dobrobyt, oni nie robili tego dla ogółu. Oni to robili, mieli plan perspektywiczny, który miał posłużyć do tego, żeby ta karawana się posuwała coraz dalej. Teraz doszło do tego, że karawana stanęła, bo po prostu konkurencja wyrosła, no i nie wiadomo, co dalej robić. Stanęli i po prostu kręcą się. Tak jak jeden tutaj pan przedmówca przede mną powiedział, bodajże z Polski, że właśnie Unia Europejska przychodzi jakiś kryzys, być może, że to początek końca, co się mówi.
No, tak mówi też pani Thatcher, ale znów, przepraszam, gotów jestem tutaj do wyraźnej polemiki, bo trudno tu uogólniać. Jest mnóstwo osób, polityków, globalistów, którzy myślą tylko o własnych egoistycznych interesach, mówię, polityków globalistów i takich jak sławetny spekulant, miliarder George Soros. Ale przecież zgodzi się pan z tym, że na przykład siłę Francji budował de Gaulle, który był ogromnie patriotycznym Francuzem i nie myślał o swoich egoistycznych interesach, a przede wszystkim myślał o wielkości Francji. Że wielkość Japonii budowali w różnych okresach ludzie, których można oskarżać o nacjonalizm, o przeróżne inne rzeczy, ale którzy gotowi byli podporządkować sile państwa, gospodarczej swego państwa bardzo wiele. Że Koreę Południową, dawniej zacofaną do wielkości, doprowadzili gospodarczej, bo jednak stała się niesamowitym konkurentem dla krajów zachodnich. Ludzie, którzy myśleli o tym, żeby ten właśnie kraj rozkwit i tak dalej. Także ja bym tu bardzo różnicował między tymi ludźmi, bardzo wpływowymi nieraz politykami, typu globalistami, dla których żaden naród nie jest ważny, są ważne ich zyski i będą robić wszystko per facet nefas najbezwzględniej, aby tylko walczyć o swoje interesy. No ale przecież był i taki prezydent Stanów Zjednoczonych jak Reagan, który potrafił rzeczywiście ogromnie zasłużyć się dla idei, bo jednak uznał komunizm za imperium zła i zrobił chyba ogromnie wiele dla śmiertelnego poranienia komunizmu, że potem komunizm przepoczwarzał się i przepoczwarza w inne odmiany, to inna sprawa. Ale bym dlatego bronił się przed uogólnieniami, byłbym za różnicowaniem sytuacji. Jest jeden z autorów na przykład, który głosi konsekwentnie, że pierwszą i drugą wojnę światową wywołali masoni. Otóż nie jest to po pierwsze ścisłe, bo a nawet gdyby była pierwsza wojna wywołana przez masonów, to akurat Polska odzyskała niepodległość. To nie jest to prawdziwe, bo trzema przywódcami czołowymi po stronie Antanty byli kto? Antypolski Lloyd George z fatalnym doradcą antypolskim Żydem Namierem. Z drugiej strony propolski, to był premier Anglii, Lloyd George. Premier Francji z kolei Clemenceau propolski i prezydent Stanów Zjednoczonych Wilson, który z kolei był za przyznaniem niepodległości Polski z dostępem do morza, bo miał wśród przyjaciół Paderewskiego, bo miał wspaniałego historyka propolskiego Roberta Rolda. Także mówię, bardzo różne czynniki działają w różnych krajach. Ja trochę obawiam się takiego fatalizmu czy determinizmu w niektórych teoriach. Wiedzenie, a tacy oni są silni, tacy są potężni, obalą, zniszczą opozycję. A to nie jest tak, bo jednak narody walczące, mające dobrych polityków narodowych, walczące o swoją integralność, opierają się nacisku. A co Unia Europejska taka silna nie potrafiła zdusić Haidera w Austrii? Jakie były groźby, bojkoty, etc. No i co? I musieli się pogodzić z tym, że jego partia jest współrządząca w Austrii. Także byłbym, to znaczy ja uważam, że nieprzyjmowanie tezy, że takiej uogólniającej, jest bardziej optymistyczne, bo wskazuje, że można powalczyć, trzeba być patriotą, trzeba innych przekonać do tego i nic nie jest, nie, a czy Piłsudski kiedy zaczynał, czy Dmowski kiedy zaczynali swoje boje, to jakie były szanse dla Polski. A jednak niepodległa się odrodziła. Gdyby od razu powiedzieli, no trzy mocarstwa, co tu zrobić? Nie ma szans, co tam jakaś. Pamiętam, jakiś Węgier mi mówił w latach 80. wskazywał mapa, że tu co tam, potężna Rosja, Polacy się buntują i myślą o jakimś wyjściu spod komunizmu. No i kto ma rację w ostatecznym rozrachunku? Oczywiście można powiedzieć, żeśmy przegrali jak dotąd, nie stracili zbyt wiele lat po 89, ale niemniej się wydostaliśmy spod łapy moskiewskiego niedźwiedzia.
Panie Wacławie, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy też wszystkich naszych przyjaciół w Chicago, tych, którzy nas słuchają za wielką obwodą.
Ach, ja chciałbym jedną rzecz teraz korzystać, jak mówimy o Chicago. Chciałbym ogromnie podziękować za pomoc Polonii w tej batalii, która się rozegrała wokół moich skonfiskowanych książek w Tychach. Akurat jesteśmy już po zwycięstwie, bo pani minister sprawiedliwości Piwnik musiała 10 kwietnia w odpowiedzi na interpelacje poselskie w tej sprawie przyznać, że dokonano bezprawnego zajęcia moich książek, musiała odciąć się od działań policji i skrytykować te prokuratora, który nie zareagował na te łamanie prawa przez policję. No, przede wszystkim największą rolę odegrała tu pomoc Radia Maryja, że od początku na czele z ojcem dyrektorem tak zdecydowanie potępiło zamach na prawdę, ale chciałbym pomóc za ten sukces, podziękować za ten sukces ogromnie Polonii amerykańskiej w pierwszym rzędzie, bo tu był i list bardzo piękny prezesa Kongresu Polonii Moskala w najnowszym moim tomniku, to Tyska prowokacja przeciw wolności słowa, go zamieszczam, jest też drukowany w najnowszym numerze Głosu, redaktora Wojciecha Wierzewskiego, chyba najciekawszego, najaktywniejszego publicysty polonijnego walczącego z antypolonizmem, który już występował w Radiu Maryja, opowiadał o antypolskim show z udziałem Geberta Warszawskiego w CBS-ie, no, redaktora naczelnego pisma Zgoda i właśnie kierującego programem radiowym akurat w Chicago, skąd dzwoni nasz słuchacz. Podziękować Andrzejowi Salskiemu z Kalifornii, który pierwszy w internecie wystąpił z protestem przeciwko takiej cenzurze od razu w 2 dni po zatrzymaniu moich książek. Marnie wiedział, bo miałem jechać do Kalifornii. Wraz z żoną odwołam wyjazd w takiej sytuacji. Państwu Kata z Hamilton pod Toronto, pani Teresie Pietruk i państwu Zawadzkim z Detroit, panu Kałuży i tylu innym z Polonii Niemieckiej. Właśnie ta solidarność Polonii z nami, solidarność wszystkich myślących i czujących po polsku wśród Polonii z Polakami walczącymi tu przeciwko groźbie nowej cenzury zamanifestowała się w tej sytuacji szczególnie gorąco. Raz jeszcze chciałbym tutaj mocno podziękować dla wszystkich, którzy reagowali przeciwko temu pełzającemu powrotowi do państwa policyjnemu.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Jerzy z okolic Nowego Sącza, gdzie będziemy witać profesora niedługo.
No to już dzisiaj.
To już dzisiaj. Bardzo się cieszymy. Chciałem się solidaryzować z profesorem w tych twierdzeniach, gdzie mówi, że tak wśród Żydów, tak wśród Ukraińców są porządni ludzie, że nie możemy w ten sposób jako katolicy podchodzić. Nie włączajmy tych tematów. Nasz stosunek do Palestyny to nie jest żaden antysemityzm. My, Polacy, zawsze reagujemy, czy wojna jest w Wietnamie, czy wojna jest gdzie indziej. Nigdy nie będziemy patrzeć i milczeć, jak się morduje dzieci i kobiety. I tak musimy reagować.
Nie mamy wiele i chcemy się dzielić.
Oczywiście. Natomiast ponieważ temat jest, minął miesiąc, no najważniejsze wydarzenia, proszę zauważyć. 13 milionów ludzi protestuje przeciwko kodeksowi pracy we Włoszech, a ponieważ to jest przeciwko Berlusconiemu, więc w naszych mediach się to wszystko pokazuje dokładnie, bo to prawica, prawda? Ale co ciekawe, wymknęło się w naszych polskich mediach, że jest to wyraźnie powiedziane dyrektywa Unii Europejskiej. Więc tak samo zastanawiam się, czy nie jest tak z naszym kodeksem, czy to już jest przygotowawcze. To jedna sprawa. Kolejna sprawa. Ponieważ jestem byłym działaczem Związku Solidarność, jestem samorządowcem już drugą kadencję, ale jestem strasznym pesymistą, panie profesorze, chciałbym się od pana zarazić optymizmem. nie udaje nam się nic. Są tak mocni, są tak zorganizowani, że tylko kłopoty w pracy i nic nie możemy zdziałać. Nic nie możemy działać. Na tej pięknej sądecznie, która jest uśmiechem Pana Boga. Proszę zobaczyć, jakie wydała tuzy, ta sądeczyzna ostatnio. Pan Józef Oleksy stąd pochodzi. Pan marszałek Szanowski. Nie potrafili zatrzymać ci ludzie prywatyzacji sprzedaży mienia.
Pan marszałku Chrzanowskim?
Nie, Chronowskim.
Chronowskim,
tak. Mhm. Przecież mieliśmy władzę, nowy sąd.
No tak, tylko że nie możemy tego wszystkiego sprowadzać.
Nie, ja tylko po prostu zastanawiam się, jak to jest możliwe, że mając władzę, nigdy jej nie mamy. Jak to jest możliwe?
Właśnie, bo może my skupiamy się na tym, że mamy władzę, a nie mamy ją po to, żeby
ale
służyć.
Ja jeszcze chciałem dwa pytania tylko profesorowi, żeby nie przerywać. Pozdrowić Polonię, która jest największą ostoją patriotyzmu. Chciałbym zapytać, jaki jest jej stosunek profesora do książek Łysiaka, między innymi do Stulecia Kłamców, gdzie już pisze i przewiduje uderzenie w Kościół, gdzie pisze o przekręcie w Serbii, broni Serbów i ja ich też bronię. Kiedyś zaporę dla katolicyzmu przed Turkami.
Tak.
I jeszcze jedno, panie profesorze, jeszcze jedno pytanie, bo pan profesor powiedział o pewnej Żydówce, tak, która bardzo patriotycznie zastawiona do Polaków i broni
Polaków.
Ale pan profesor nie dokończył. Ona kończy swoją wypowiedź i oddaje całe przyczyny tego zła. Ona mówi, że łatwiej się coś uzyskuje, jak się uzyskuje coś od wrogów. I Polaków przedstawiają Żydzi jako wrogów przez to, że po prostu chodzi tylko o odszkodowania. Ja jestem akurat leśnikiem. W mojej branży dzieje się tragedia i ja myślę, że to będzie mienie zamienne do reprywatyzacji dla nich. I to tyle. Dziękuję, że mnie się słucha.
A dziękuję. No to bardzo ważne. Właściwie nawet teraz dla niedzieli w najnowszym przeglądzie, który ukaże się w przyszłym tygodniu, cytuję właśnie to zdanie, które pan przypomniał. Bardzo ważne. Właściwie może w pośpiechu, bo to jest tyle tematów pominąłem. Ona wyjaśnia też, dlaczego są te naciski na Polskę, dlaczego się nas tak oczernia, bo mówi, bo łatwiej wydusić od kogoś, kto będzie przedstawiony jako kat, niż jako ofiara. Od Polaków, gdyby byli przedstawiani zgodnie z prawdą historyczną w II wojnie, jako naród, który szczególnie dużo ucierpiał w czasie wojny, który walczył od początku wojny do końca, jako jedyny naród, który nie miał zdrajców, nie miał quislingów, kolaborantów. I mówię, jako naród, który szczególnie ucierpiał właśnie obok Żydów, obok Serbów, obok jeszcze paru nacji i który walczył heroicznie, no to gdyby była taka prawda, to trudno byłoby wyduszać mienie, jakieś wielkie roszczenia, ale jak się przedstawi Polaków jako butchers helpers, czyli pomocnicy rzeźników, albo butchers jako rzeźnicy, jako główni odpowiedzialni, bo przecież tak już się robi, to wtedy można tym bardziej wyduszać. I tak robi między innymi łajdacki wręcz człowiek, typ łajdaka, mówię o adwokacie Derszowiczu, adwokacie rabina Weissa, który w książce Chucpa, wydanej w kilku milionach nakładu w Bostonie, pozwolił sobie na stwierdzenia, że Żydzi zostali wymordowani w olbrzymich polskich obozach koncentracyjnych, w Giant Polish Concentration Camps. Zresztą tam szkaluje i ojca Kolbe, i prymasa tysiąclecia Wyszyńskiego, i prymasa Chlonda i tak dalej. Ja przypomnę, że parę lat temu, w 1999 roku ściśle, w październiku, bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych komentator radiowy żydowskiego pochodzenia Howard Stern do milionów słuchaczy pozwolił sobie na powiedzenie, że to Polacy przygotowali system eksterminacji Żydów i to Polacy wymordowali 3 miliony Żydów. To co powiedzieć o takich łajdackich poczynaniach i takich kłamstwach. Niestety to co robi pan Gross, to też służy tym celom i to już dawno jako pierwszy zwrócił na to uwagę słynny naukowiec polski ze Stanów, profesor Iwo Cyprian Pogonowski, że te oskarżenia Grossa jeszcze w jego wcześniejszej książce Upiorna dekada służą przygotowania takiego ideologicznego gruntu do roszczeń wobec Polski.
I też to, że się mówi, że kłamie, wprost kłamie,
tak.
Nie dochodzi do nikogo, dalej są powielane.
Ale o dziwo już trochę ten mury obrońców Grossa zaczynają padać, bo zaczyna być wśród jego klakierów załamanie. Takim do najgorszych klakierów należał sławetny organ Katolewicy, Tygodnik Powszechny. Tygodnik Powszechny, który niechlubnie wsławił się kiedyś popularyzacją oszczerczych tekstów Błońskiego, który nie wydrukował dziesiątków po prostu artykułów i listów popierających siłę Nowickiego, gdy krytykował Błońskiego, za to wydrukował z 5 ataków przeciwko adwokatowi Siła Nowickiemu. I Tygodnik Powszechny, który przez ostatnie półtora roku absolutnie popierał Grossa, tam były jego wywiady, tam był wywiad z Jedlickim, z tak zwanej Otwartej Rzeczypospolitej, tacy tropiciele rzekomego antysemityzmu. Tam były przeróżne teksty progrosowe, łącznie z niezwykle oszczerczym, antypolskim tekstem dziennikarki niemieckiej Lesserowej, która oskarżyła Polaków nawet o pogrom Żydów w Lwowie, co ewidentnie według wszystkich dotychczasowych żydowskich historyków był wyłącznie dziełem szowinistów ukraińskich. Wtedy i Polacy byli tam zagrożeni. I teraz nagle, o dziwo, w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego jest coś, co każe mi polecić akurat ten numer, bo po pierwsze uczciwe teksty o Bliskim Wschodzie, ale jest wywiad z profesorem Tomaszem Szarotą, który w wielu miejscach krytykuje Grossa, mówi, że to żaden historyk, że on nie rozumie, co to znaczą badania historyczne, nazywa megalomanią jego twierdzenia, że on otwiera tu nową historiografię, pokazuje, że Gross nie wyciągnął żadnych wniosków z tylu faktów, które pokazały jego nieprawdę, między innymi, że te twierdzenia o 1600 zamordowanych Żyda, kiedy ekshumacja pokazała, że liczba była wielokrotnie mniejsza. Pisze, że Gross pomija konsekwentnie to, co świadczy o odpowiedzialności niemieckiej. Wreszcie w Tygodniku Powszechnym opublikowano taki wywiad, ale ten wywiad jest uderzeniem w te liczne kłamstwa, antypolskie oszczerstwa, które ukazywały się na amach Tygodnika Powszechnego. Teraz inna sprawa. Zgadzam się z panem co do tego, skąd wywodzi się nasza sympatia do Palestyńczyków. Nie żadna antyżydowskość, tylko sympatia dla poniżanego, dla okupowanego. To, co nazywają Anglicy po angielsku underdog's love, to jest miłość do tego, który jest pokonany, miłość do słabszego. Jak widzimy tu młodych chłopaków z procami, z kamieniami przeciwko uzbrojonym po uszy, w czołgach żołnierzom izraelskim, to widzimy, kto tu jest Dawidem, a kto jest Goliatem. Myślę, że nasza tradycja narodu uciskanego, okupowanego, poniżanego musi nas skłaniać do sympatii z tymi, którzy są teraz w nieludzki sposób traktowani i męczeni. To sprawa kodeksu pracy. No też jest jedną rzecz, ja dzisiaj mówię już tyle godzin, ale ogromnie ważną, której nie podjęto. Chodzi o to, że to, co się robi, no mieliśmy na szczęście wielką manifestację Solidarności, to co się próbuje zrobić w kodeksie pracy, to jest znów wszystko działanie kontra interesom robotniczym. Ale teraz a propos optymizmu. Oczywiście, że bardzo wiele rzeczy przegraliśmy, między innymi dlatego, że w naszej prawicy mieliśmy zbyt wielu przedstawicieli łże-prawicy, którzy weszli i rozbijali od zewnątrz prawicę, że mieliśmy też niestety sporo prymitywnych działaczy, także niestety związkowych, którzy nie chcieli słuchać porad ludzi utalentowanych, myślących, zwłaszcza gdy były to porady krytyczne, że pan premier Buzek z kolei odrzucił bardzo szybko na przykład głosy krytyczne typu pani profesor Staniszkis, nazywanej Kasandrą, bo matki chrzestnej Solidarności, AWS-u. Matki Szóstej AWS-u, bo od niej, o ile wiem, pochodzi ta nazwa, bo jak już kilka miesięcy po dojściu pana Buzka do władzy mówiła rzeczy nieprzyjemne i krytyczne. Muszę powiedzieć, że ja dziękuję za takich prawicowców jak pan Buzek, który między innymi udał się, którego nie stać było na przyjście na głosowanie o dekomunizacji. On wtedy otwierał mleczarnię. Gdzieś tak pilnie był potrzebny gdzieś, że wiemy, ustawa o dekomunizacji nie przeszła niewielką ilością głosów, bo zabrakło, bo pan Płażyński, o ile wiem, między innymi też, czy był nieobecny, nie, czy się wstrzymał, ten, ale wstrzymał się chyba od głosu, a pan wielki, wielki prawicowiec, a pan Buzek w ogóle nie przyszedł, bo miał tak ważne zadania. Pan Buzek, który potrafił przyjść do Gazety Wyborczej, aby złożyć laudację, wielką pochwałę dla Sorosza, sławetnego miliardera żydowskiego pochodzenia, który walczy z wartościami chrześcijańskimi i narodowymi tu w Europie Środkowej. Sorosza, który został przepędzony z Czech przez prawdziwego czeskiego patriotę, premiera Klausa, którego gonił z Węgier premier Węgier z opcji chrześcijańsko-patriotycznej Antal. A u nas pan Buzek poszedł w sposób niegodny, zdradzając ideje, które formalnie reprezentował, z laudacją do Gazety Wyborczej. Teraz ja myślę, że nie wszystkie rzeczy u nas padają. Trzeba być, działać skutecznie, konsekwentnie. Ja na przykład jestem ogromnie zadowolony z tych 2 miesięcy walki. To mówię teraz pro domo sua o przeciwko konfiskacie książek. Zadowolony jestem, że doszło do manifestacji, pierwszej tak wielkiej od lat demonstracji w obronie książek w Tychach, ale myślę, są dużo ważniejsze dowody, że można być skutecznym. Takim dowodem jest przede wszystkim działanie Radia Maryja. Przecież one przez te 10 lat, wbrew tylu przeciwnikom czerwonym i różowym, przetrwało. I nie tylko, że przetrwało, przypomnę, powstał nasz dziennik, powstał Instytut Edukacji, powstało wydawnictwo, nasza przyszłość, powstała teraz Wyższa Szkoła Medialna, Kultury Społecznej i Medialnej i tyle innych działań związanych z Radiem Maryja. Okazało się, że
Nie można też zatrzymywać się na tym, że ktoś z nami walczy.
Tak, prawda? Ale okazało się, że wystarczy, że jest grupa ludzi, nie tak duża, bo zaczęło się od grupy redemptorystów na czele z ojcem Tadeuszem, tylko zdecydowana, mająca ideały i wartości. To jest nieważne i konsekwentna. I okazuje się, że można wygrać wbrew tylu groźbom, wbrew próbom uwięzienia ojca dyrektora, co tam procesom, przeróżnym lachom, hałasom, nagonce, jakże wielkiej w różnych mediach. Spójrzmy dalej, niedziela. Niedziela jest teraz najpoważniejszym tygodnikiem chrześcijańsko-patriotycznym, osiągnęła 300 tysięcy nakładu. A tygodnik powszechny, jak zdradził zaufanie swoich słuchaczy, to ze 100 tysięcy nakładu, jaki miał do jesieni 89, spadł na 20 tysięcy. I potem musiała go ratować, o ile wiem, pomoc katolickiej lewicy z Francji. Jeszcze jedna sprawa. Pytał pan o Łysiaka. No, ja ogromnie lubię Waldemara Łysiaka. Myślę, że jest to zarówno za błyskotliwość, świetne pióro, jak i postawę przeciwną wszelkim atakom na wartości, na prawdę, na patriotyzm. Bardzo mi się podobają jego stulecie kłamstwa, czy jak to było. I zresztą liczne inne książki, zapłacił też sporą cenę. Przecież usunięto go z powodów politycznych z Politechniki, z Wydziału Architektury pod jakimś tam pretekstem, ale głównie przeszkadzał im jako człowiek niezależny, jako nonkonformista. Co do Serbów, to znów jest taka sprawa, oczywiście nikt nie może popierać czystek etnicznych, notabene robionych przez byłego działacza prominentnego komunistów Miłoszewicza i jego kolegów, ale uważam za niesprawiedliwe to, co zrobiono, że atakowano tylko Serbów, a równocześnie przemilczano, jakie to siły reprezentują Albańczycy i ich szowinizmy i nacjonalizmy. I przemilczano bardzo długo to, co ujawniał między innymi zdającą sytuację czeski minister spraw zagranicznych Dinsmir, że za albańska ta armia wyzwolenia była powiązana, jest z mafią narkotykową, z przemytem, handlem żywym towarem. Przeróżne rzeczy. Teraz widzimy, jak się zachowują niektórzy szowiniści albańscy. Tu jednostronnie potępiano tylko Serbów, ale przedtem nie byłoby tych czystek etnicznych, nie byłoby tych wojen, tak fatalnych konfliktów, gdyby nie rozbito Jugosławii. A kto jest odpowiedzialny za rozbicie Jugosławii? Przede wszystkim Niemcy, które chciały w myśl swojej dalekosiężnej polityce rozbić Serbię, która zawsze była barierą dla ich wpływów na Bałkanach. W pierwszej i drugiej wojnie, walcząc bohatersko, Chorwaci się przystosowali do Niemców w drugiej wojnie, zbyt wielkiej części. I zrobiono to. To Niemcy uznały, wbrew stanowisku przeważającej części krajów Europy Zachodniej, oderwanie Słowenii i Chorwacji, ich niezależność. A przypomnę, że przeczytam akurat w postkomunistycznym tygodniku Wprost informację o tym, że wielką rolę w rozbiciu Jugosławii, rolę swoistego konia trojańskiego, a na pewno było to w interesie Niemiec, odegrał sławetny, cytowany przeze mnie dzisiaj jako krytyk już Funduszu Walutowego, Jeffrey Sachs. On pojechał do prezydenta Słowenii i obiecywał, że jeśli oddzielą się od Serbii, od Jugosławii, to dostaną wielkie kredyty i pomoc gospodarczą z Zachodu. Także było świadome działanie na rozbicie Jugosławii. Dodajmy, że Niemcy, fundacja niemiecka wspierała też szowinistyczną partię premiera Słowacji, Meciara, aby rozbić Czechosłowacji. Zawsze łatwiej jest dwoma słabszymi partnerami, Czechy i Słowacja, niż silniejszą Czechosłowację. I teraz widzimy, że Czechy podlegają niesamowicie ostrej presji, naciskom ze strony Niemiec i Austrii. Także patrzmy, jak Niemcy realizują swoje dalekowzroczne cele. A mi żal, że tak potępiano Serbów, to jednostronnie, że nie wykorzystano możliwości mediacji, że Polska w tym nie odegrała roli. Tym bardziej, że właśnie Serbowie byli obok nas, tym narodem, który najbardziej wykrwawił się w walkach bohaterskich w czasie II wojny światowej. Byli naszymi przeciwko Niemcom.
Ostatnio wykryto te nadużycia, prawda, względem Serbów, to co się stało tam, wymordowanie iluś chyba tysięcy mężczyzn, prawda, w Serbii.
No więc bywały, teraz się okazuje też, że to mówię, co innego jest potępienie czystek etnicznych, działanie przeciwko nim, ale były też inne środki działania dla usunięcia Miłoszewicza i trzeba było dużo wcześniej wesprzeć opozycję demokratyczną. Gdyby ją wsparto we właściwym czasie, to by się nie umacniała tak jego pozycja. Dodajmy, to jest osobny temat, że w ogóle ja myślę, że zbyt często Zachód reaguje tylko na jedne złe działanie, nie reaguje na drugie. Reagował przeciwko Miłoszewiczowi, a nie reaguje przeciwko Sharonowi. A ileż krwi obciąża sumienie Sharona i jego kolegów?
Thank you.
Proszę bardzo. Halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus?
Na wieki wieków, amen.
Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bolesław z Niemiec, północnej Nadrenii, Westfalii. Na wstępie chciałbym przede wszystkim podziękować za piękne rekolekcje, w których brałem udział nie tak dawno. Podziękować Radiu Maria, jak i również panu Krzysztofowi z Berlina, który to organizował, a również panu profesorowi za parogodzinne rozmowy w tej dużej sali. To jest ten właśnie Bolesław, który pan rozumie razem słownik niemiecko-niemiecki Warych.
Właśnie. Dziękuję bardzo raz jeszcze. To było znakomite spotkanie, ale myślę, że 8-godzinne.
Tak, one były długo trwało.
Godziną do pół do pierwszej w nocy.
Ale chyba jeszcze dłużej, panie profesorze.
Może i już tak.
No. Ale ja chciałbym parę pytań, a przynajmniej jakiś uwag takich swoich wygłosić. A propos, minął miesiąc, więc taka uwaga generalna, która dotyczy tych naszych pseudoelit, to znaczy jest taka: wasal nigdy nie będzie panem. Kiedyś do Moskwy, teraz do Brukseli. Ci ludzie nie mają żadnej koncepcji do Polski, a wiadomo, czy w ogóle mają motywy, żeby ją mieć. I teraz, nie wiem, czy panu profesorowi zaznała taka książka pod tytułem Przyczyny wrzenia światowego, autorem jest Gwinne. Będąc teraz w Polsce, bo byłem tam ponad 3 tygodnie od czasu tych rekolekcji w Toruniu, no nakupiłem tych książek prawie na ponad 500 marek. W tym również i pańskich sporo. Ale taka uwaga generalna, którą przekazuję wielu ludziom w Polsce i w Niemczech, to jest taka: gdyby Polska miała takiego gospodarza jak zespół Radia Maria na czele z dyrektorem, to właśnie by tak wyglądała jak właśnie radio. Piękne w środku i na zewnątrz. No takiego gospodarza w Polsce potrzeba.
Znaczy ja widziałem już dobrych gospodarzy, więc tutaj żebyśmy nie porównywali, bo my gospodarzymy taką małą cząstką, więc...
No tak, ale proszę o odpowiedź w skalę. Gdyby właśnie Polska miała takiego gospodarza, to wtedy by to było, tak wyglądałoby. Stosując oczywiście pewne proporcje. A teraz jeszcze chciałbym wrócić do tego optymizmu, którym zaraża pan profesor ludzi. Zgadzam się, że ten optymizm jest potrzebny w szczególności narodowi. Natomiast analitykowi polityki czy politycznemu potrzebne jest rozpoznanie schematu. I właśnie czytając pańskie książki, panie profesorze, jak i pana Henryka Pająka, mamy informacje na temat bieżący, pańskie również na temat historii tej głębszej, ale ta książka tegoż autora Gwinne, Przyczyny wrzenia światowego, pokazuje nam, jest to książka wydana po raz pierwszy w 1920 roku. Jeżeli się tę książkę przeczyta...
Teraz została wznowiona niedawno.
Tak, właśnie. Niedawno ja ją kupiłem. Po przeczytaniu doszedłem do wniosku, że to, co w Polsce jest teraz robione, to jest dokładnie toczka w toczkę, że tak powiem, jakie były próby w Anglii czy tam w innych państwach Europy Zachodniej. Teraz
przepraszam bardzo, historia się powtarza. A co, nie mamy targowicy, jurgieltników w obcym żołdzie? Co było w XVIII wieku, ja przypomnę, to nawet nie trzeba do pana, do tego cudzoziemca się uciekać. Wystarczy popatrzeć na mechanizmy upokarzania i osaczania Polaków, jakie stosowali ambasadorzy rosyjscy pod koniec XVIII wieku. Zgodzi się pan?
No tak, ale tutaj ja myślę o tych naszych niby elitach. No, ja na przykład nie rozumiem, dlaczego pan Kwaśniewski, no już pomijam jego prawdziwe nazwisko, dlaczego on ciągle przeprasza w imieniu Polski. Ja nie rozumiem, jaki on ma mandat, kto mu ten mandat dał. On jako historyk chyba nie ma tego tytułu, tym bardziej, że on w ogóle tytułu, wiem, to nie ma.
Ale dobrze, że pan to mówi. Ja myślę, że to jest przerażające, bo to w tej chwili, to ostatnie przeprosiny, bo mówiąc nawiasem do jedwabnego...
Powiem jedną rzecz, że tak. Moi rodzice pochodzą ze wschodu, ojciec dokładnie z Kozłowa i rodzice mi co nieco opowiadali, a ja już mam lat 55, co nieco mi opowiadali, jak tam było, nim oni do Polski, czy na ziemię zachodnie się dostali. No więc naprawdę z grozą to przejmuję. I teraz nie rozumiem, jak ktoś taki może przepraszać jeszcze dodatku Ukraińców. Ale...
Tak, ale panie Bolesławie, tak. Może zanim pójdziemy dalej, bo tu bardzo ważną rzecz pan zahaczył. W Jedwabnem był zmuszony już pan Kwaśniewski zrezygnować z przeprosin w imieniu całego narodu. Użył już takiego dużo oględniejszego zwrotu, bo było zbyt wiele krytyk właśnie takiej opcji progresowej. Natomiast tutaj jest dla mnie wprost szokujące. Takie przeprosiny w sytuacji, kiedy pomija się za akcję Wisła, kiedy pomija się sprawę wymordowania tej, co najmniej 100 tysięcy Polaków w okrutny sposób tam na Kresach przez szowinistów ukraińskich. I to mnie oburza, że brak protestu w Polsce szerszego. To przecież powinno wywołać takie oburzenie w Polsce, te ostatnie przeprosiny i co? Dlaczego jest tego tak mało?
Ale może niepotrzebne są protesty, bo zostaliśmy może przeproszeni.
Co? Gdzie zostaliśmy? Cześć prezydent Ukrainy nas nie przepraszam.
Wzięły się od pana Nikolskiego, który reprezentuje tę mniejszość. Ale ja chciałbym jeszcze coś więcej powiedzieć, mianowicie była taka mowa, trzeba pomóc Kościołowi. Więc ja chciałbym powiedzieć tak, no w zeszłym roku mieliśmy rok prymasa tysiąclecia. Również znane nam są wystąpienia papieża Polaka podczas wizyty pielgrzymek w Polsce. I chciałbym przeprowadzić taki sondaż, jak są dzisiaj realizowane myśli patriotyczne tych obu wielkich Polaków. Bo naprawdę to przeraża zgrozą. Ja już mówiłem podczas tego spotkania właśnie w Toruniu panu profesorowi, zwracałem uwagę na to, co zauważyłem, nagrywając niektóre wywiady. I naprawdę zastanawia mnie, dlaczego tak jest, ale nie chcę już tego tematu rozciągać, bo to jak powiedziałem, to dla analityków jest ważne, a nie dla...
Zaraz, ale może ja znów zwrócimy uwagę. Na przykład jest mnóstwo wyborów myśli prymasa tysiąclecia. I zauważyłem, że w bardzo dużej części tych wyborów jest akurat pomijane jego nauczanie patriotyczne i społeczne. Mało ludzi Kościoła było do tego stopnia zaangażowanych w sprawy gospodarcze, społeczne swojego kraju, obrony ziemi. I jak mocno on akcentował, ja to cytuję, w moim wyborze myśli prymasa, by Polska była Polską, w tej mojej serii Biblioteka Książek Niepoprawnych Politycznych, że on już w 1976 roku ostrzegał przed wszelkim rezygnowaniem z suwerenności swego kraju. I ostrzegał przed tymi, to w 81 roku, w kontekście KOR-u, Kuronia, Michnika, przed ludźmi, którzy chcą przy Solidarności upiec własną pieczeń, myślą o interesach akurat niezwiązanych z tym, co jest dla naszego narodu najpotrzebniejsze. Te rzeczy są przemilczane bardzo często, za mało znane, a prymas tysiąclecia miał niezwykłą przenikliwość polityczną.
Tylko, że to są słowa, które gdzieś teraz może odkrywamy, ale każdy z nas, bo pan się pyta, jak to zrobić, że tak dużo zaniedbań, no więc potrzebne jest apostolstwo, potrzebny jest moment, w którym my będziemy poznawali to nauczenie. To nie może być tylko, że Ojciec Święty wygłosił, ale wracajmy do tego, rozmawiajmy w rodzinach, czy dyskutujemy na ten temat i później no dawać świadectwo, prawda? To uznać za swoje te słowa i wtedy możemy nimi żyć i będzie się zmieniała ta rzeczywistość, w której żyjemy.
Jeszcze ale... jedną rzecz, jeżeli można zwrócić uwagę, przecież państwo polskie jako takie wyrasta z katolicyzmu. I o tym nie należy na co dzień zapominać.
Tylko, że to samo z siebie się nie stanie, prawda?
Tak, samo z siebie się nie stanie. No do tego oczywiście są potrzebni duszpasterze, ale do tego też potrzebna jest no jakoś świadomość narodowa Polaków, żeby oni widzieli ten związek pomiędzy Kościołem, religią, wiarą swoją, a swoim patriotyzmem i swoją podstawą na co dzień. No ale niestety, jak to mówią niektórzy, bliższe ciało Kościoła. Ja jeszcze mam taką...
Ale może na chwilę. Ja myślę, że my płacimy często za lenistwo też intelektualne ludzi, nawet... intelektualistów, to na przykład jest wspaniały, tylko no, taki ogromniasty wybór myśli prymasa, nauczanie społeczne, tylko to jest 1000 stron, taka ogromna buch. Ja podejrzewam, w świetle tych lektur moich różnych wyborów myśli prymasa, bo ich wiele, że tylko kilku autorów tych wyborów przejrzało dokładnie i gruntownie, znalazło czas na przejrzenie takiego grubego tomu, no 1000 kilkaset stron. Najlepiej jest właśnie o tak pobieżnie tu. Ja myślę, że to jest też, powiedzmy sobie szczerze, brakiem fatalnym wielu ludzi naszej opcji, że jest tyle książek do napisania, tyle rzeczy do zrobienia, a po prostu niektórzy wolą powielać niż tego, przepraszam, niemieckiego Sitzfleischu, jak się u nas tego przysiądnięcia, żeby zrobić coś prawdziwie solidnie, chodzi o to nie nudno, nie patetycznie, ale błyskotliwie, ale równocześnie ogromnie solidnie, to trzeba siedzieć.
Ja bym chciał jeszcze panu prezesowi, że można pogratulować tych sukcesów na Śląsku. Posłałem na to pierwsze spotkanie pańskie w Tychach, nie w Tychach, tylko
w Rybniku.
Nie w Rybniku, w tym, w muzycznej tej wyższej szkole.
A to w Katowicach jest.
Tak, syna tam posłałem, nagrał mi to. I chciałem panu pogratulować tych sukcesów tam i jak pan to nazwał, że uratować Śląsk. Ale ja bym również, jeżeli można pozwolić na sugestię, chciałem panu zasugerować, żeby również taką trasę przemierzyć przez województwo opolskie. Tam, co się tam dzieje.
Jest już
tam
w planie. Od Kędzierzyna, Koźla, poprzez Opole. Jak będą inne zgłoszenia, to też chętnie. Tym bardziej to, co wiemy, co się stało, marszałkiem teraz i wicemarszałkiem został przedstawiciel mniejszości niemieckiej, która tam liczy z paręset tysięcy na milion ma ludności Opola, ale został z poparciem SLD. Dzięki sojuszowi z SLD to widać, jak SLD rozgrywa różne sprawy.
Panie profesorze, bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie.
Panie Boże Ojca, bardzo nagłem się w Polsce, odwiedziłem swoje...
Panie Bolesławie, dziękujemy bardzo.
Ja też, dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. I tak byśmy mogli oczywiście rozmawiać. I chciałbym teraz zaprosić jeszcze na wysłuchanie felietonu ojca profesora Mieczysława Alberta Marii Krąbca, ale po godzinie drugiej wrócimy jeszcze do spotkania z panem profesorem po wiadomościach, najnowszych wiadomościach dla słuchaczy ze Stanów i Kanady.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze Radia Maria, wolność i kult wolności stale się hasłem znamionującym tak zwany postęp, a także rozprzężenie społeczne. Od czasu rewolucji francuskiej rozpoczęło się na skalę europejską realizowanie takiej wolności poprzez odrzucenie i władzy królewskiej we Francji, i poprzez wyrzucenie religii z życia społecznego, i poprzez odrzucenie wielu obyczajów moralnych, a nawet sprawdzonych reguł życia ludzkiego. Wolność stała się liberalizmem, jako odrzuceniem prawideł życia społecznego w rodzinie, gospodarce, życiu politycznym, a wszystko po to, by wprowadzić nowy porządek w myśl zasady zaczerpniętej z wiersza Wergilego Magnus ad integro seculorum nascitur ordo. Rodzi się wielki, odnowiony porządek wieków. Zresztą jako napis hasło widniejący dziś na blankiecie jednodolarowym. Tak pojęta wolność została uznana jako niezależność od tego, co dotąd było, jako rozwiązanie dotychczasowych reguł prawideł. To stanowisko zostało także swoiście poparte przez współczesny postmodernizm, głównie przez egzystencjalist filozofa Sartra, do pewnego stopnia innego filozofa niemieckiego, Heideggera, gdy to tak zwana wolna, twórcza świadomość człowieka tworzy sensy rzeczy. Człowiek jest bowiem od wewnątrz niczym niezdeterminowany, stąd kreująca świadomość decyduje o wytworzonych treściach, które pojmuje się jako byty. A więc wolność głoszona jako główna, tak zwana wartość, została pojęta jako wolność od reguł, wolność od determinacji i co najważniejsze, wolność od odpowiedzialności. Na wzór absolutnego monarchy, który decydował o prawie, ale sam był od tego prawa uwolniony. Princeps legibus solutus, władca nie podlega prawu. Takiej wolności zapragnęli też reformatorzy społeczni. A czym się to skończyło? Wprowadzeniem nieodpowiedzialnych systemów polityczno-społecznych z hitleryzmem, komunizmem, w których władcy byli absolutnie nieodpowiedzialni, a miliony zapłaciło tę nieodpowiedzialność utratą osobistej wolności, utratą nawet życia. Jeszcze do tej pory w tej nieodpowiedzialności żyjemy, gdyż dotąd zbrodni upadłych systemów i śmierć milionów ludzi, nędzę pozostałych, za te zbrodnie nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Tak się widocznie podobała wolność od tego, co jest porządkiem, prawidłem sprawdzonym w życiu, wraz z wolnością od odpowiedzialności, odpowiedzialności za czyny, że nawet w formule się prawa prowadzące do nieodpowiedzialności. W polityczno-partyjnych, zideologizowanych sporach wzięto zbyt jednostronnie rozumienie wolności jako dowolności, a tymczasem wolność jest rzeczywiście podstawą działań osobowych każdego człowieka. Bo gdzie realizuje się wolność u każdego z nas? Jest to wolność w pobieraniu decyzji naszych działań. Ludzkie działania osobowe są wolne, to znaczy, że to my sami decydujemy o tym, czy działać, czy nie działać, czy działać tak, lub działać inaczej. Jest bowiem dla wszystkich ludzi jedno miejsce spełniania się jego człowieczeństwa. Tym właśnie miejscem jest wolność osobowa w decyzjach do działania, której następstwo są ludzkie czyny. I niezależnie od tego, czy człowiek jest geniuszem, czy nie całkiem rozwiniętym, czy profesorem, czy niewykwalifikowanym robotnikiem, lekarzem, czy rolnikiem, wszyscy jesteśmy równi w tym, że jesteśmy skazani na własną wolność przez osobową decyzję działania. Bez decyzji nie ma działania, a wszelkie działania wypływają z wolnej decyzji przemyślanej, no niekiedy nieprzemyślanej. Czymże jest więc ludzka wolna decyzja? Jest samo zdeterminowaniem siebie do określonego działania. Od dawna jest teoretycznie opracowana struktura ludzkiej wolności i decyzji, która zresztą dla każdego jest dostępna i czytelna. W decyzji bowiem wybieramy naszą wolą, konkretny, praktyczny sąd w działaniu. Bo jawią się w naszej świadomości różne propozycje działania w formie sądów praktycznych. Zrób to tak, nie rób tego. I my sami, naszą wolą, bo tak chcemy, w sposób wolny wybieramy jeden z takich sądów i determinujemy siebie do działania. Dokonujemy autodeterminacji, za którą następuje działanie. My przez decyzję stajemy się sami sprawcami naszego działania, którego by nie było bez naszej wolnej woli i decyzji. I dlatego jako przyczyna sprawcza jesteśmy właśnie odpowiedzialni za czyny pochodzące z naszej wolności i decyzji. Jest to wolność ku odpowiedzialności. Nie można rozerwać wolności decyzji od odpowiedzialności za czyny decyzyjne, czyli za ludzkie działania. Dlatego do wolności trzeba się wychowywać. Wolność bez odpowiedzialności jest jedynie siłą niszczącą na wzór wichru, na wzór ataku dzikiego zwierzęcia, na wzór działania nierozumnego przypadku. Wolność więc jest najcenniejszym atrybutem człowieczeństwa, jest do pewnego stopnia synonimem bycia człowiekiem, ale wolność jest zawsze nierozdzielna od odpowiedzialności za czyny powstałe z wolności i odpowiedzialnością wobec drugiego czy drugich, ostatecznie wobec Boga. O wolności odpowiedzialnej trzeba dojrzewać, by móc w sposób rozumny o sobie samym stanowić. Takim jest każdy z nas, jako jest nasza wolność. Zawsze odpowiedzialna. Dziękuję.
Gdy poć mówił do nas felieton z cyklu Myślę to Ojczyzna, jest profesor Mieczysław Albert Maria Krumpiec.
Uroczystość Królowej Polski w kontekście ikonografii Jasnogórskiej Kaplicy. To temat dzisiejszych rozmów nie do